zacznijmy może od takich podstaw. Co to właściwie oznacza to modne hasło higiena cyfrowa i dlaczego stała się ona tak dziś ważna, zwłaszcza dla młodych ludzi?
Ja się bardzo cieszę, że pan redaktor zadając to pytanie użył słowa modne, bo bardzo dobrym zjawiskiem jest, kiedy zachowania prozdrowotne stają się modne. Tak się stało na przykład z aktywnością fizyczną, która w pokoleniu naszych rodziców nie była żadną modą. Po prostu niektórzy byli aktywni fizycznie, niektórzy nie, a niektórzy byli po prostu sportowcami. Dzisiaj chyba się wszyscy zgodzimy, że aktywność fizyczna jest w trendach. To znaczy, że takim przejawem dbania o siebie jest dbanie o aktywność fizyczną, prawda? Nie o bycie sportowcem, tylko o to, żeby jednak ten ruch pojawiał się w naszym życiu. W różnym stopniu to u różnych osób się udaje, ale dużo się o tym mówi. I higiena cyfrowa to są nowe zachowania prozdrowotne, przez środowiska medyczne uważane za tak samo ważne jak dbanie o zdrowe odżywianie, czy właśnie dbanie o ruch. Z tego względu, że dorobek nauki z ostatnich dekad pokazuje nam, że co prawda nowe technologie przyniosły nam wiele pożytku i absolutnie nie można tego zakwestionować, natomiast one przyniosły też ze sobą pewne ryzyka. I ja zwracam uwagę i w swoich książkach, i w takiej działalności naszej fundacji, staramy się zwracać uwagę na to, że to, z czego korzystamy w internecie, czyli produkty i usługi cyfrowe, bo tym są rzeczy, z których korzystamy w internecie, to jest coś, co ktoś wyprodukował, żebyśmy z tego używali, z tego korzystali, że są to przedmioty codziennego użytku, takie cyfrowe przedmioty codziennego użytku, ale przedmioty wysokiego ryzyka. I w związku z tym, z takimi przedmiotami na przykład nie należy zostawiać dzieci samych, prawda? Należy zaznajamiać dzieci z korzystaniem z tego, ale także my sami musimy rozumieć, jak to na nas wpływa. I nawet takie podstawowe rozumienie, taka świadomość, że najpopularniejsze przedmioty cyfrowe, czyli media społecznościowe, komunikatory, gry, sklepy internetowe, nie są neutralne, tylko ich zadaniem jest to, żebyśmy jak najwięcej z nich korzystali, klikali, kupowali, dyskutowali tam. Nawet sama taka świadomość jest już ochronna, bo ona sprawia, że my jesteśmy czujni bardziej i że możemy wtedy tak intuicyjnie tę higienę cyfrową w swoim życiu wprowadzać, czyli podejmować różne zachowania, które to nasze zdrowie fizyczne, psychiczne czy społeczne będą chronić.
Czy to oznacza, że musimy zacząć traktować ten nasz smartfon trochę jak takiego toksycznego przyjaciela, któremu no, trzeba stawiać jakieś granice?
Chciałabym, żeby tak nie było, ale na dzień dzisiejszy wszystko wskazuje, że tak musimy robić z tego względu, że producenci tych najpopularniejszych produktów cyfrowych, takich jak platformy społecznościowe chociażby, no jak pokazują wyroki sądu w Stanach Zjednoczonych, czy toczące się w Komisji Europejskiej postępowania przeciwko tym firmom, czy chociażby wyniki badań, jak ostatni raport Fundacji Dbam o Mój Zasięg, no one wszystkie pokazują, że producenci tego typu serwisów, aplikacji, to nie są firmy, które nazwalibyśmy firmami etycznymi czy odpowiedzialnymi społecznie. Dość powiedzieć, że w ostatnim tylko miesiącu Markowi Zuckerbergowi, właścicielowi Mety, czyli tutaj mówimy o takich aplikacjach jak Facebook, Instagram czy WhatsApp, udowodniono na przykład akceptowanie i wiedzę o tym, że część reklam, które pojawiają się w tych serwisach, to są reklamy skamowe tak zwane, czyli reklamy oszustów wprowadzające nas w błąd. Udowodniono mu także wiedzę o tym, że część kont w tych serwisach to są konta należące do organizacji przestępczych zajmujących się handlem ludźmi oraz produkowaniem materiałów przedstawiających krzywdzenie seksualne dzieci. No, wielokrotnie w wielu raportach pojawiały się informacje o tak zwanych algorytmach traumy, czyli o takim sposobie serwowania nam treści przez algorytmy mediów społecznościowych, również na TikToku, czy YouTubie, czy X-ie, które podsycają nasze lęki.
Te dowody są szokujące. Czy zatem my jako użytkownicy powinniśmy patrzeć na te serwisy wyłącznie poprzez pryzmat bezpieczeństwa, wiedząc, że nawet algorytmy aktywnie pogłębiają problemy psychiczne, na przykład poprzez serwowanie treści suicydalnych?
Między innymi w raporcie Fundacji Dbam o Mój Zasięg czytamy, że 43% nastolatków, które mają za sobą próbę samobójczą, otrzymywało w mediach społecznościowych treści suicydalne, zachęcające do takich ryzykownych zachowań, mimo że nie szukało tych informacji. Czyli te algorytmy, zorientowawszy się, że dziecko ma takie myśli, zamiast kierować w jego stronę komunikaty o poszukiwaniu wsparcia, telefonie zaufania, robiły coś odwrotnego, czyli pogłębiały te problemy psychiczne. Tego typu dowody są przesłankami za tym, że my jednak musimy na dzień dzisiejszy traktować te produkty jako zagrażające naszemu zdrowiu, czy właśnie fizycznemu, czy psychicznemu, czy społecznemu, bo też jeśli spojrzymy na poziom polaryzacji społecznej, tego jak dzisiaj wyglądają dyskusje nie tylko w internecie, ale też poza nim, jakie jest nasycenie dezinformacją, no to mamy do czynienia z takimi produktami, które są wysoce szkodliwe i przykładem tego jest chociażby aplikacja Sora od firmy OpenAI, o której naprawdę niewielu wie, a która zalała na tę chwilę media społecznościowe. Aplikacja ta pozwala na stworzenie materiału wideo do złudzenia przypominającego taki amatorski, zwykły film nagrywany z telefonu czy z kamery monitoringu. No i to jest coś, co zabija stary internet, bo na tych filmach zapewne część słuchaczy i słuchaczek teraz się zorientuje, o jakich filmach mówię, bo to są filmy, na których widzimy na przykład dziecko wkładające paluszki do kontaktu i kota, który ratuje to dziecko. Albo dziecko, które wpadło do klatki z szympansami w zoo i szympansa, który oddaje mamie to dziecko. Więc zobaczmy, to jest tak prawdziwe, tak wygląda prawdziwie, że ludzie się mylą, udostępniają to sobie. To stanowi na przykład ogromne wyzwanie dzisiaj w kwestii dowodów sądowych na przykład, w kwestii dezinformacji, czy w ogóle tego, jak my patrzymy na świat, bo my jako zwierzęta, ludzie, uczymy się funkcjonowania poprzez obserwowanie stada. I od wielu lat obserwujemy już to stado w internecie. Tylko że teraz w internecie możemy obserwować rzeczy, które nigdy się nie wydarzyły, a wyglądają na prawdziwe. I to może powodować bardzo wiele negatywnych konsekwencji społecznych.
Zatem, skoro granica między prawdą a fałszem zanika, jak możemy się w tym odnaleźć? Jakie praktyczne narzędzia dać nastolatkom, żeby mogli się ochronić w obliczu tak zaawansowanych zagrożeń?
Pisząc książkę Twój telefon, Twoje zasady, wyszłam z takiego założenia, co ja chciałabym dzisiaj wiedzieć jako osoba nastoletnia, żeby czuć się potraktowana fair przez dorosłych, którzy zapraszają mnie do internetu, który stworzyli. Co powinnam wiedzieć, żeby sobie nie zaszkodzić, żeby móc z tego korzystać w taki sposób, który jest dla mnie bezpieczny. Więc ja zawsze powtarzam, że mi nie chodzi o to, żeby zdelegalizować media społecznościowe. Ja też z nich korzystam. Walczę o coś zupełnie innego. O to, że my mamy prawo do bezpiecznych produktów cyfrowych. No a dzisiaj, jak pokazują chociażby te fakty, które przytoczyłam, one po prostu bezpieczne nie są. Więc tak, to jest trochę taki nasz toksyczny przyjaciel, z którym my naprawdę lubimy spędzać czas. Ja również. Ale ta garda musi być cały czas podniesiona, żeby chronić się przed tymi właśnie toksycznymi aspektami.
To na pewno jest sygnał dla rodziców, że kwestia telefonu i internetu to nie są tylko złe nawyki, a takie potencjalne krytyczne zagrożenia dla zdrowia psychicznego ich dzieci.
Tak, zdecydowanie. To znaczy mamy dzisiaj ogromny problem z właśnie odpowiedzialnością społeczną firm technologicznych i to, w jaki sposób projektowane są te produkty, naraża dzieci na wiele i nastolatki na wiele niebezpieczeństw właśnie związanych z tym, czy z kontaktem z treściami szkodliwymi, takimi jak patostreamerzy, czyli osoby, które publikują w mediach społecznościowych treści, no łamiące pewne czy wręcz łamiące prawo, czy pewne normy, czy ubliżające komuś, ale też kontakt z pornografią. Ogromna skala dzisiaj dostępu do pornografii. 51% dzieci w wieku 7-14 lat korzysta z serwisów pornograficznych, a co piąty nastolatek między 14 a 17 rokiem życia robi to codziennie, po kilka razy dziennie. Więc to jest naprawdę bardzo duża skala takich krzywdzących czynników, nie mówiąc o skali krzywdzenia seksualnego dzieci w internecie, która według międzynarodowych organizacji, które się zajmują tym według Interpolu czy Childline, takiej organizacji, krzywdzenia seksualnego doświadcza 300 milionów dzieci rocznie. Takie są statystyki ze zeszły rok. To jest populacja Stanów Zjednoczonych. I ta krzywda online boli tak samo jak krzywda offline. zwłaszcza, że dzieci skrzywdzone seksualnie w sieci, czyli takie, od których wyłudzono poprzez różne szantaże, inne sposoby, materiały o charakterze pornograficznym, to są dzieci, które żyją w ogromnym stresie, lęku, są szantażowane, są przerażone tym, że w każdej chwili te materiały mogą ujrzeć światło dzienne. I to, że tym głównym miejscem krzywdzenia dzieci są dzisiaj media społecznościowe i duże platformy, czyli duże platformy growe, komunikatory, za chwilę pewnie też duże platformy AI-owe, ponieważ sam Altman zapowiada już, że w czacie GPT będzie można prowadzić rozmowy erotyczne i promptować erotyczne obrazy. I skoro widzimy już dzisiaj, że platformy nie weryfikują skutecznie wieku, bo raport Internet Dzieci pokazuje, że 58% dzieci w wieku 7-12 lat, czyli poniżej dozwolonego 13 roku życia, używa mediów społecznościowych, to zapewne i OpenAI nie będzie tego skutecznie weryfikował, bo to się po prostu tym biznesom nie opłaca.
W obliczu tak katastrofalnych statystyk i braku weryfikacji wieku przez firmy, czy to oznacza, że rodzice są bezsilni, a jedyną drogą jest zewnętrzna regulacja narzucona na big techy?
Rodzice sami sobie z tym nie poradzą, ponieważ nawet jeśli rodzic dba o swoje dziecko i na przykład dopilnuje tego, żeby media społecznościowe to dziecko miało dopiero po 13 roku życia, to czy to oznacza, że 13-14-letnie dziecko może już być krzywdzone w internecie? No nie powinno to mieć miejsca. Natomiast my dostajemy też sygnały od rodziców, na przykład, którzy założyli kontrolę rodzicielską swoim dzieciom, ale w grach internetowych dostępnych dla dzieci, dostępnych teoretycznie dla ich wieku, wyświetlały się reklamy kierujące do stron pornograficznych. Więc jest to dzisiaj bardzo duży problem po stronie twórców aplikacji i dużych platform, żeby zacząć przestrzegać praw dziecka, bo dziecko ma prawo do bezpiecznego środowiska życia i skoro przestrzeń cyfrowa dzisiaj jest miejscem, w którym my realizujemy część naszych potrzeb, to tamto prawo też musi obowiązywać. Dla młodego pokolenia jest to coraz bardziej oczywiste, że w ogóle coś takiego może mieć miejsce i dlaczego nikt nie karze platform za to, że pozwalają na to, żeby przestępcy działali w ich produktach. No, dla naszego pokolenia, które pamięta czasy bez internetu, to wymaga jakiegoś takiego wysiłku intelektualnego, żeby przyjąć do wiadomości, że my jesteśmy obywatelami w każdej przestrzeni, wszędzie mamy prawo wymagać rozwiązań systemowych, które zmuszą te firmy do samoregulacji. No, bo wszystko wskazuje na to, że one się same nie wyregulują. To miały na to ostatnie dwie dekady. Te regulacje są takie naskórkowe. TikTok twierdzi, że wspiera higienę cyfrową, bo uwaga, wprowadził challenge na TikToku do dbania o swoją higienę cyfrową. To nie o to chodzi. To chodzi o to, żeby na TikToku na przykład dzieciom nie była wyświetlana pornografia. Czy żeby na Facebooku pedofile nie mieli dostępu do dzieci, tak jak ma to miejsce dzisiaj. Także to nie jest tylko niestety, nie leży tylko w gestii rodziców, ale też w gestii firm i tutaj zdrowie psychiczne, ale też fizyczne dzieci, bo to też wpływa na funkcjonowanie całego organizmu, na cały nasz dobrostan. Jeśli je chcemy chronić, to te produkty po prostu muszą być bezpieczne.
Dziś moim gościem była Magdalena Bigaj, prezeska Fundacji Instytut Cyfrowego Obywatelstwa i autorka książek Wychowanie przy ekranie, Jak przygotować dziecko do życia w sieci oraz Twój telefon, Twoje zasady.
Dziękuję również.
Po więcej informacji ze świata IT i nowych technologii zapraszam na radiokraków.pl do zakładki podcasty i trendy z sieci. Kamil Wszołek, do usłyszenia.